Drodzy w Jezusie Chrystusie braterstwo, na sprawę mi przyjemność, że mogę tu wspólnie z wami zastanawiać się nad Słowem Bożym. I zanim może jeszcze rozpoczniemy nasze rozważania, to chciałbym złożyć siebie obowiązek, wyjeżdżając ze zboru. Przedstawiłem braterstwu, że będę tutaj, a ich życzeniem było, abym przesłał od nich dla was życzenia obfitych łask i błogosławień z Bożym serdecznie. No zanim może jeszcze zacznę mówić, to braterstwo, przepraszam bardzo za mój głos, ale prosiłem brata przewodniczącego, żeby dokonał zmiany, bo później będzie jeszcze gorzej, bo mam chrypę, jestem bardzo z niej niezadowolony, ale braterstwo, muszę się przyznać, że może nie zawsze, ale tym razem ją przynajmniej rozumie i pod pewnym względem powie, że dzisiaj nawet niech sobie ona będzie. Bo z czego ona się wzięła? Ze spotkań z młodymi, którzy są w Białogardzie, z kursu młodzieżowego, takiej młodzieży już dorosłej. Troszeczkę może już byłem przeziębiony, ale życzyli sobie, żebym tam do nich przemawiał. No, udało mi się to jedynie zrealizować dwa razy, czy może aż dwa razy. I teraz z reguły to miałem tematy gdzieś koło godziny. Na pewno godzinę trwały. Ale drugie półtora, czy nawet do dwóch godzin trwała rozmowa po temacie. I ja wam powiem, że ja osobiście jestem zachwycony. Bo jak się widzi las rąk podniesionych i każdy ma jakieś pytanie, coś się chce dowiedzieć, to przynajmniej dla mnie jest to bardzo budujące, bo być może czasami są różne opinie na temat młodego pokolenia, ale przynajmniej na temat tego pokolenia, które, czy tych osób, które tam zgromadziły się na tym kursie ludzi dorosłych, no bo około 18 i więcej lat, no to jest bardzo budujące, tym bardziej, że tematy tam sobie ustalili bardzo, bym powiedział, takie, no dosyć w naszej społeczności, jak słucham, to bracia mówią, że to są trudne tematy, no niech takie będą, a oni mieli mnóstwo pytań. I te pytania, braterstwo, nie takie sobie, które wynikały z pewnych niewiedzy, tylko z dokładnego słuchania tego, co się mówiło. I mieli pytań, mnóstwo pytań z rozważań, które między sobą prowadzili. A jak po pytaniach wynika, chociaż ja na nie już nie chodziłem, to wynika, że bardzo były to jednak skomplikowane badania, bo pytania były no ciekawe odnośnie planu Bożego, odnośnie procesu zbawienia, pewnych wypowiedzi, słyszą pewne różnice w wypowiedziach braci usługujących i braterstwo, ja jestem tym zachwycony, bo jak ktoś mi mówi, że on słucha wykładu i słyszy, że raz brat mówi tak, a za chwilę mówi zupełnie inaczej, to ja jestem zachwycony, bo dobrze, że ktoś słucha i że widzi jakieś sprzeczności w naszych wypowiedziach, bo na tym była zbudowana nasza społeczność. I jak widzę, młode pokolenie to przejmuje, że widzi różnice, widzi pewne różnice w naszych wypowiedziach, pewne nieścisłości w wypowiedziach mówcy i się dowiaduje, jak to naprawdę jest. I być może dlatego mam troszeczkę tą chrypę, bo no dosyć dużo musiałem z nimi rozmawiać, z czego się cieszę, jak mogę powiedzieć. Za podstawę naszych rozważań weźmiemy sobie list apostoła Piotra, drugi rozdział, werset 9. Gdzie mówi tak, ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Rozważania swe, braterstwo, chciałbym, abyśmy podzielili na dwie różne strony. O pewnych tutaj zasadach, które bym, tak jak ci młodzi ludzie pytali się o nauki doktrynalne, o pewne w ogóle ideologiczne podstawy naszej społeczności, tych różnic, jakie to jest chociażby to, co jest tutaj no, w naszym wersecie tematowym naszej konwencji odnośnie budowania tego domu. I nawet wczoraj mnie jeszcze przed wyjazdem prosili, czego nie zrealizowałem już, żeby mi powiedział na temat różnicy w poziomach Królestwa Bożego. Różnych faz, braterstwo. No, są zainteresowani, z przykrością odmówiłem, ale oni chcieli słuchać. I my, braterstwo, chciałbym, abyśmy tak samo podzielili swoje rozważania na temat pewnych nauki, co to jest te królewskie kapłaństwo, co to jest naród święty, żebyśmy zrozumieli. I tutaj druga część, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości, abyście opowiadali cnoty tego. I na czym polega to opowiadanie cnot Bożych? Zresztą, jak wiemy, wspominając różne obietnice Słowa Bożego, w gruncie rzeczy jesteśmy zachwyceni, braterstwo, boską dobrocią. Boską dobrocią. I często, być może w wielu sercach naszych powstaje takie pytanie, które wyraził prorok Dawid. Mówi, cóż jest człowiek, iż najpamiętasz? Jaka jest przyczyna tego, że ty jesteś tak dla nas łaskawy, że przewidziałeś nie tylko jako jeden budynek, czy możemy powiedzieć nawet jeden dom, który Bóg buduje, bo to będzie jego jedne królestwo, ale co wiemy, z czego się cieszymy, i co nam Biblia pokazuje, już dzisiaj nawet jesteśmy praktycznie naoczni tego, świadkami tego, że to królestwo składa się będzie z dwóch różnych faz. Z fazy duchowej i z fazy ziemskiej. Mało tego, ta faza duchowa będzie podzielona, nie tylko, że będzie podzielona, ona już jest podzielona, braterstwo, na różne księstwa, moce, zwierzchności, które Biblia mówi, że takowe już istnieją. A mało tego, to dzisiaj ci, którzy Bogu służą, tak jak brat tutaj powiedział, którzy zawarli z Bogiem przymierze przy ofierze, to do tego królestwa fazy duchowej się będą mogli znaleźć. A jeżeli nie znajdą się w tej najzaszczytniejszej fazie królewskiego kapłaństwa, to będą się mogli znaleźć w tej grupie, którą my nazywamy jako grupa wielkiego grona, tej klasa wielkiego grona, która również będzie coś bardzo wspaniałego, bo to będą istoty duchowe. I często się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że Bóg jest aż tak łaskawy. Na podstawie Słowa Bożego widzimy, że dobroć Pana Boga jest przewidziana nie tylko dla jednej grupy ludzi. Nie jest przewidziana tylko dla tych, którzy dzisiaj służą Panu Bogu, czy dzisiaj po prostu chcą być ludźmi wyjątkowymi, do których możemy w jakimś sensie powiedzieć, że chcemy się zaliczyć, ale na podstawie ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa dobroć Pana Boga jest przewidziana do wszystkich ludzi. I to, co często nawet młodzi się pytają, braterstwo, że czasami wśród nas jest taka wypowiedź, że czy wszyscy ludzie będą zbawieni. Czy inaczej, nie wszyscy ludzie będą zbawieni, taka jest myśl. Mówimy to mając na uwadze, że nie wszyscy po prostu skorzystają, niektórzy nie będą się chcieli zmieniać i ulegną zniszczeniu przez Pana Boga. A znowu z drugiej strony jest werset, że Bóg jest, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I pytają się, czy jeżeli jest Bóg, jeżeli chce, żeby byli zbawieni, czy jest możliwe, żeby nie byli zbawieni? No trzeba odpowiedzieć, że jeżeli Bóg chce, to oni co, będą zbawieni. Ale z drugiej strony powiemy, że no nie wszyscy będą zbawieni. Braterstwo, i oni to słyszą. Słyszą, że raz mówimy tak, raz mówimy inaczej. I na szczęście wam powiem, braterstwo, dla nas, i tak myśmy powinni robić, że należy się pytać, w czym tu jest kwita różnica? I to, co braterstwo uważamy, że zbawienie, to tylko już tak na marginesie, to, które Bóg daje, czyli wyzwolenie na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, tak zwanej ofiary okupowej, dotknie wszystkich ludzi. I to, co ja wielokrotnie podkreślam, czy ludzie będą chcieli, czy nie będą chcieli, Bóg się nawet ich o zdanie nie spyta, on ich zbawi. Czyli zdejmie z nich przekleństwo grzechu Adamowego. To jest nie od człowieka zależne, to jest wola naszego niebieskiego Ojca i cieszymy się, że Bóg tak przemyślał, że przewidział takie zbawienie w Chrystusie dla wszystkich ludzi grzesznych. Ale czy wszyscy ludzie grzeszni z tego, co Bóg przygotował, braterstwo, z tego zbawienia, wyzwolenia z przekleństwa skorzystają i wyzwolą się z własnych nieprawości, to już będzie zależało od nich. Czy my dostąpimy zbawienia? I to, co bracia nasi mówią w wykładach, właśnie czy dostąpimy zbawienia, czyli czy oczyścimy się z naszych nieczystości. I to jest zupełnie inny temat. Czyli można krótko powiedzieć, że zbawienie to jest, zależy od której strony spojrzymy, czy na dwóch płaszczyznach się odbywa. Ze strony Pana Boga i z naszej ludzkiej strony. Tak jak powiedzieliśmy, Królestwo Boże się będzie składało z dwóch faz i każda z nich będzie bardzo zaszczytną nagrodą, czy ziemska, czy duchowa, będzie bardzo zaszczytna i będzie, może się stać udziałem grzesznego człowieka, ale grzesznego dzisiaj. W przyszłości ten człowiek grzeszny być nie może. Żeby się znaleźć w Królestwie Bożym, to musi się oczyścić, musi stać się czystym, braterstwo, bo inaczej w Królestwie Bożym się nie znajdzie. Ale nadzieja jest przewidziana do wszystkich grzesznych ludzi i w gruncie rzeczy z tego się cieszymy i z tego się chwalimy naszego niebieskiego Ojca. Wielkość, braterstwo, kiedykolwiek się zastanawiamy o wielkości jakiegoś człowieka, a w naszym wypadku o wielkości naszego Stwórcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa, objawia się w tak zwanej dobroci bezinteresownej. Bo ludzie niestety bardzo często są dobrymi, czy bardzo miłymi, bardzo uśmiechniętymi dla nas, czy dla innych, bo mają w tym ukryte cele. Oni chcą przez swoją dobroć coś zyskać. Jak zresztą, braterstwo, wiemy, jak cokolwiek się idzie gdzieś tam do urzędów załatwiać, może to dawniej jeszcze inaczej bywało, to człowiek zawsze wtedy starał się być taki bardzo, bardzo przyjemny. Ja już na marginesie wspominam, że wielu ludzi brało ze sobą dar, prawda? Żeby jeszcze przekupić, braterstwo. Po to, żeby móc być pozytywnie załatwiony. A tutaj jest to dobroć bezinteresowna. Dobroć Pana Boga względem rodzaju ludzkiego, tego grzesznego, jest dobrocią bezinteresowną, bo Bóg w gruncie rzeczy z tego w pierwszym znaczeniu możemy powiedzieć, cóż my możemy Mu dać, jak wszystko jest Jego. I chciałbym, braterstwo, żebyśmy się zastanowili troszeczkę nad tym, jakimi my mamy być, żeby się znaleźć w tym Królestwie Bożym. Jakie trzeba spełniać warunki. I z drugiej strony jeszcze, jaki jest cel wyboru oblubienicy Chrystusowej. Apostoł Piotr tutaj mówi w tym naszym wersecie, mówi, że to jest rodzaj wybrany. Rodzaj wybrany, czyli odłączony od reszty, wyłączony od świata, braterstwo. Został wybrany ze świata w celu odłączenia go. I braterstwo, co to znaczy, że ktoś został wybrany ze świata, odłączony od reszty? No powinno być jakaś różnica, że jeżeli Bóg wybrał kogoś ze świata, to między tym, którym jest wybrany, a ten, który nie jest wybrany, no to powinny być jakieś różnice zachowane. I chciałbym, abyśmy o tym sobie troszeczkę powiedzieli. A to, co dzisiaj nawet z bratem rozmawiałem jednym przed konwencją, że pewne różnice w naszych postawach, tym, co jest dzisiaj, a tym, co było jeszcze w naszej społeczności, powiedzmy 30 lat temu, to jednak są zupełnie inne. Że nasz wygląd często, nasze zachowanie, sposób bycia, sposób zachowania na konwencjach i na nabożeństwach, może niedzielnych, jednak różni się od tego, co było kiedyś. Od nas, braterstwo, będzie zależało, czy my stwierdzimy, że te zmiany są pozytywne, czyli na lepsze, czy może jednak są takie zmiany, które być nie powinny. Tu mówi apostoł dalej, to jest królewskie kapłaństwo. Czyli królewskie kapłaństwo, braterstwo, apostoł mówi, że to jest kapłaństwo melchizedekowe. To jest kapłaństwo melchizedekowe, bo kapłaństwo lewickie nie było królewskie kapłaństwo, tylko oni byli narodem kapłańskim. Naród żydowski, o którym tak wiele było mówione w pierwszej godzinie, był narodem kapłanów, gdzie kapłani mieli decydujący wpływ na życie religijne, ludzi tego narodu. A tu mówi, że nas Bóg wybrał po to, żebyśmy byli królewskim kapłaństwem, żebyśmy byli i królami, i kapłanami, gdyż kapłaństwo lewickie, tam lewitów nie byli wybierani królowie, bo królowie byli wybierani z pokolenia Judy. Naród święty. Braterstwo, co to znaczy? Jesteście narodem świętym. Naród święty. Tak mówi apostoł Piotr. Wy jesteście narodem świętym. No, wielu braci to nawet słyszę, jak mówią tak, no ja tej świętości nie widzę, no tych świętych to tak za dużo ja nie spostrzegam. No ale werset taki jest. Gdyż braterstwo, boskie uznanie pewnej klasy uświęca daną klasę. Czyli boskie uznanie nadaje świętość. Uznany przez Boga to jest święty. A nasz Pan Jezus Chrystus, gdy się modlił w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, 17 wersecie, to mówi, że poświęć je prawdą, bo prawda Twoja jest tym elementem, który ma uświęcać. Czyli, że przez nią mamy się stać ludźmi lepszymi. Naród święty, braterstwo, to również jest omyty z grzechu. Ktoś, kto został omyty z grzechu, jest święty. Jest doskonały w oczach naszego niebieskiego Ojca. To jest to, co mówiliśmy z tej jednej strony. Ale z drugiej strony, braterstwo, ten, który został oczyszczony, został omyty przez ofiarę Jezusa Chrystusa, to on ma co? W dalszym ciągu kontrolować swoje obyczaje. Ma kontrolować swoje zwyczaje postępowania. Jak się ma zachować, on to wszystko ma być pod jego kontrolą. To nie to, że Bóg nas uświęcił razem z naszymi być może grzechami, naszymi błędami w myśleniu czy błędami zachowania, braterstwo. On nas uświęcił właśnie po to, żebyśmy my przez te uświęcenie zaczęli się stawać coraz ludźmi lepszymi. Czyli tak jak powiedziałem na początku, żebyśmy dochodzili do zbawienia, do wyzwolenia z naszych nieczystości. I braterstwo, być może kiedyś była taka metoda, że bracia w wypowiedziach byli bardziej bezpośredni i mówili, że oni uważają, że takie zachowanie jest zachowaniem niewłaściwym. Taka metoda została pokazana w Mojżeszu. Mojżesz narodowi żydowskiemu i Bóg przez Mojżesza pokazał nam, że dopóki są silne jednostki, silne osobowości, które swoim zachowaniem, swoim wpływem mogą kształtować poglądy społeczności, to społeczność nie zmienia swoich zwyczajów i obyczajów. Ze względu na krytykę, na to, że boi się być może skrytykowany, pokazany palcem, że się wyróżnia. Dzisiaj, braterstwo, widzimy, że to nie jest metoda Pana Boga. Że tam Pan Bóg pokazał właśnie na przykładzie narodu żydowskiego, z którego my przykład bierzemy, że kiedy istniał i żył Mojżesz, to ten naród chodził dokładnie tak, jak Mojżesz kazał, bo bali się Mojżesza. Bali się właśnie tej silnej indywidualności, jakim był Mojżesz. Ale w sercu swoim nosili zupełnie coś innego. I braterstwo, Panu Bogu nie chodzi na to, żebyśmy zewnętrznie pokazywali coś, co nie jest wewnątrz w naszym sercu. I teraz, braterstwo, jest zdecydowanie trudniejsza sytuacja, że każdy z nas powinien sam dla siebie ustalić, co wypada, co nie wypada. Co należy robić, a czego nie należy robić. Czy jakim zachowaniem będzie się ktoś, patrząc na mnie, budował, a jakim zachowaniem będzie się psuł? Jaki to będzie miało wpływ na naszą społeczność? Że idąc do zboru, ja jestem przykładem, że tak można żyć, że tak się można zachować. Do tej pory, braterstwo, to, co było w Mojżeszu pokazane i na początku naszej społeczności, w ogóle ruchu, to byli bracia, którzy powiedzieli, że tak wolno, tak nie wolno i drudzy się podporządkowywali. Dzisiaj, jak zauważamy, może niestety, bo tamten sposób był zdecydowanie łatwiejszy, dzisiaj nie ma takich braci, czy nie chcą już tak mówić, bo to nie o to chodzi. Bo o to chodzi, braterstwo, żeby każdy sam dla siebie ustalił, zrozumiał i to przestrzegał, co mu wolno, czego nie wolno. Za chwilę do tego wątku wrócimy. Lud nabyty. Jesteście ludem nabytym. Inne wersety mówią, że jesteście drogo kupieni. Czyli kupieni czy nabyci krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli Pan Bóg nas kupił dla siebie, żebyśmy się stali tym rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, tym narodem świętym, poprzez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jaki jest cel? Do naśladowania i do dobrych uczynków, braterstwo. Do naśladowania i do dobrych uczynków. Do naśladowania naszego Pana i do dobrych uczynków. I bardzo często kiedyś słyszałem taki przykład, jeden z braci mi znany, to zawsze mówił tak. Musimy się zawsze zastanawiać. Czy przy Panu naszym Jezusie Chrystusie dokładnie te same słowa byśmy mówili? Dokładnie tak samo byśmy się zachowywali? Czy byśmy sobie pozwolili, braterstwo, na drzemanie w czasie Jego wykładu? A my sobie, braterstwo, przed chwilą tutaj przez usta brata, którego powołał tu brat, prosili o obecność Ducha Świętego, czyli o obecność Bożą. I braterstwo, no zdarza nam się to, czy nie zdarza nam się? Każdy sobie może powiedzieć, czy to wypada, czy nie wypada. Nie to, że ktoś mu nakaże, że nie wolno, bo to nic, nie ma żadnej wartości, jeżeli ktoś robi, bo mu drugi zabronił. Ale jeżeli robimy coś, czy staramy się robić, dlatego że ja w sercu uważam, że tak należy robić, to jest prawdziwe wielbienie Pana Boga. Jeżeli jest cokolwiek z nakazu, z przykazań, wtedy jesteśmy sługami. Sługami tak, jak był naród żydowski. A my mamy służyć naszemu niebieskiemu Ojcu właśnie z całego serca, z potrzeby, z duszy braterstwa naszej, z tego, co stanowi o naszej jestestwie, że tym jestem, a nie jestem inny. Że jestem inaczej widziany na zebraniu, być może inaczej widziany tu za mównicy, a jak się zebranie kończy, to ja jestem zupełnie inny człowiek, czy może zupełnie inny człowiek w pracy, czy w szkole, czy gdzieś tam na ulicy. Czy jakie jest nasze zachowanie? I mówi tutaj cel, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności, czyli ze stanu grzechu, ku dziwnej swojej światłości. Ku dziwnej. Nie mówi, że ku światłości, tylko ku dziwnej swojej światłości. Ja dzisiaj, braterstwo, nie będę tłumaczył, co to znaczy ku dziwnej światłości. Braterstwo, sobie sami wytłumaczą, dlaczego światłość Boża jest nazwana ku dziwnej swojej światłości. Opowiadali kiedy? Opowiadali dziś i opowiadali, braterstwo, w przyszłości. Pamiętamy, jaki był tekst dzisiejszej manny, to co Pan Jezus powiedział ze słów tego, żeby to było, żeby ludzie widzieli te dobre uczynki. Braterstwo, żeby coś widzieć, to musi być różnica. Musi być różnica. I teraz sobie stawmy pytanie, czy jest różnica, czy ktoś, sąsiad obok żyjący, kolega z ławki szkolnej, kolega z pracy, sąsiad z góry czy z dołu, jakkolwiek tam kto mieszka, czy widzi w moim zachowaniu jakąś różnicę w zachowaniu do swego? Braterstwo, czy to, co oni robią i my robimy, czy zdarza się tak? Bo jak się zdarza, to jest różnica? No nie ma różnicy. A my sobie musimy ustalić, żebyśmy opowiadali cnoty tego, żebyśmy mówili o tej różnicy. Kapłaństwo, braterstwo lewickie zostało wyróżnione przez Pana Boga od reszty narodu. Ja, wszyscy dobrze znacie tą historię, dlaczego Bóg wybrał pokolenie Lewiego, a nie przykładowo pokolenie Symeon, bo to historia, to nie jest przypadek. Oni sobie na to zasłużyli, braterstwo, i Bóg to nam pokazał, ale to nie jest naszym tematem. Ale one zostało wyróżnione. I wielokrotnie mówimy, że na przykładzie właśnie kapłaństwa lewickiego jest pokazane nasze kapłaństwo, jakimi my mamy być. I chciałbym, braterstwo, powiedzieć kilka, bo to jest bardzo obszerny, kilka takich przykładów, co wyróżniało kapłaństwo lewickie od pozostałego narodu izraelskiego. Pierwsza podstawowa rzecz, która w narodzie żydowskim zaistniała, że Bóg powiedział do Lewitów, że wy nie będziecie mieli działu w ziemi. Działu w ziemi mieć nie będziecie, bo wszystko, co na ziemi jest, jest moją własnością, a wy jesteście, braterstwo, moją własnością, dlatego wszystko jest wasze. Tak Bóg powiedział do Lewitów. I powiedział, dlatego wy ziemi nie potrzebujecie, bo ziemia jest wasza. I jak to Bóg zrealizuje, chciałbym, braterstwo, to w taki sposób biblijny przedstawić. Co nam to sugeruje? Do chwilę do tego wrócimy. Co nam to sugeruje? Że nowe stworzenie, braterstwo, nie ma nadziei ziemskich. Nowe stworzenie, że spłodzeni z Ducha Świętego pierwsze nie mają nadziei ziemskich. Czyli ich to, co jest tutaj, na ziemi, aspiracje ziemskie, to, co dzisiaj daje świat, braterstwo, jakieś zadowolenie, jakieś spełnienie, że to nie jest ich udziałem. Bo braterstwo już nie będę mówił, że ludzie się realizują przez ileś lat, dochodzą do jakiegoś celu i później stwierdzają, że droga do celu była szczęściem, a osiągnięcie celem okazało się wielką pomyłką. Że cel sam w sobie okazał się nieszczęściem. Bo tak braterstwo jest. Idą. I my sobie możemy cytować werset nawet biblijny, że na początku droga zda się być człowiekowi jaka? Prosta. Ale dokonanie jej zawsze jest śmierć. I to nie jest cel nowego stworzenia. Druga myśl, że nowe stworzenie nie ma udziału w restytucji ziemi. Ono rezygnuje z restytucji ziemi. Czyli z tego, co tu było przedstawione w pierwszej godzinie, że z wieku tysiąclecia rezygnuje. Że nie chce mieć udziału w restytucji ziemi, czyli w tamtym okresie dochodzenia do doskonałości, ono chce dochodzić do doskonałości na podstawie swojej wiary. Czyli też przechodzi braterstwo przemianę, czy ktoś może nawet powiedzieć słusznie, przechodzi swoją restytucję, ale na podstawie swojej wiary. Co to znaczy restytucja na podstawie wiary, a restytucja rodzaju ludzkiego? Restytucja rodzaju ludzkiego to jest dochodzenie do doskonałości na podstawie uczynków. A restytucja na podstawie wiary to również jest dochodzenie do doskonałości i również na podstawie uczynków, tylko gdzie istnieje fakt, że my nie możemy dojść do stuprocentowej naszej doskonałości i Bóg nam pokazał, że wszystko, co od was zależy, to wy się starajcie, a co zrozumiecie, że nie jesteście w stanie dosiągnąć doskonałości, to proście z ofiary Jezusa Chrystusa, a Bóg wam chętnie da. Czyli restytucja na podstawie naszej wiary. Druga rzecz, że błogosławieństwa cielesne nie są przewidziane do kapłanów. Do ludzi wierzących w czasu wieku Ewangelii. A chciałbym, braterstwo, żebyście sobie stawili takie pytanie. Jak czasami patrzymy na braci czy siostry, którym się powodzi w życiu? Którzy mają w miarę łatwe życie, zdrowe dzieci, sami dobrze się mają i mówimy, no to są błogosławieństwa. Ale to są błogosławieństwa jakie? Duchowe czy cielesne? To są błogosławieństwa cielesne, braterstwa. I tak jest. I nowe stworzenie, błogosławieństwa cielesne nie są przewidziane do nowego stworzenia, co nie znaczy, żeby mnie ktoś nie zrozumiał, że jeżeli Pan Bóg komuś tak chce udzielić, o czym za chwilę powie, że to nie jest dowód błogosławieństwa. Ale nie zawsze błogosławieństwa cielesne są dowodem łaski ze strony Pana Boga. Czasami niestety dzieje się tak, że Bóg wsyła na nas wiele błogosławieństw cielesnych, żeby doświadczył tego, co jest w naszym sercu, braterstwo. Żeby doświadczył tego, co jest w naszym sercu. Czy mając te błogosławieństwa cielesne, czy przypadkiem o nim nie zapomniemy. Właśnie o tym trzeba pamiętać. I dlatego, braterstwo, wydaje mi się, że bardziej taki bezpieczny sposób to jest pokazany w przypowieściach, czy w kaznodziejach, przepraszam, Salomona, jeden z mężów Bożych, to on mówi tak, że Panie Boże, nie daj mi, żeby był nader bogaty, bo niestety w bogactwie mogę się zatracić. To jest maszyna samo przez się napędzająca się. Żeby utrzymać pewien stan, trzeba coraz więcej się poświęcać i temu służyć. A Pan Jezus powiedział, że dwóm Panom nie da się służyć. To jest rzeczą niemożliwą. Dlatego mówi, nie daj mi tego, bo mogę zapomnieć o Tobie. Mogę zapomnieć o Tobie. No, wielu powie, no o Panu Bogu ja nie zapominam. Ale czy nie zapomina o codziennym czytaniu Biblii, o zastanowieniu się, o pomyśleniu, o rozważaniu? Bo to jest, braterstwo, nasze życie. Nie to, że tam ktoś powie, ja pamiętam o Panu Bogu, jestem mu wdzięczny. Tylko czy swoją wiarę udowadniam swoim postępowaniem. Ale z drugiej strony również mamy drugą stronę medalu, jak możemy powiedzieć, że nie daj, żebym był biedny, skrajnie biedny, bo wtedy znowu pójdę kraść, tam jest powiedziane. A to, co możemy powiedzieć, no będąc bardzo biednymi, no to na konwencję do Chełma byśmy nie przyjechali, prawda? Bo nie byłoby możliwości. I żaden, ja tylko braterstwu chcę powiedzieć, że żaden z tych stanów nie jest stanem pożądanym przez nowe stworzenie. Stan umiarkowany jest jak najbardziej stanem właściwym, gdzie człowiek może najbezpieczniej postępować. Dlatego nowe stworzenie nie ma działu w ziemi, tak jak lewici nie mieli mieć działu w ziemi. Ich dział to była służba Bogu, to wszystko, co mieli robić w namiocie świadectwa. Tak samo dzisiaj my poprzez swoje poświęcenie w ofierze mamy służyć Panu Bogu, zastanawiać się, jak żyć, żeby moja służba była jeszcze lepsza niż do tej pory. Ale braterstwo jest rzecz jednak bardzo ciekawa, że w gruncie rzeczy Pan Bóg powiedział tak, że działu ziemi lewici mieć nie będą, ale dział ich był w gruncie rzeczy dużo większy niż poszczególnego Żyda, każdego poszczególnego Izraelity, niż tego, który był z innego pokolenia. Co to znaczy i jak to jest możliwe? Pamiętamy, że lewici otrzymali aż 48 miast. 48 miast do zamieszkania, a miasta te były ogrodzone takim zwanym pasem, który ziemi, który należał tylko i wyłącznie do lewitów. Tam bodajże, jeśli dobrze pamiętam, było to 2000 łokci. To była ziemia lewicka, braterstwo, 48 miastach. Zostali wyróżnieni czym jeszcze? Że sześcioma z tych miast były tak zwane miasta upragnione przez całego Izraela. To były miasta ucieczki, które należały tylko i wyłącznie do pokolenia Lewiego. Czyli tam, gdy się ktoś chciał schronić, gdy się coś mu w życiu złego przytrafiło, to uciekał do miasta ucieczki, lewici mu otwierali bramę i rozsądzali jego sprawę. I jeżeli był mężobójcą z nieobaczenia, to w tym mieście mógł żyć do śmierci najwyższego kapłana. Kapłana żydowskiego, braterstwo, który umierał. A my się również chowamy w mieście ucieczki w Chrystusie i czekamy, moglibyśmy powiedzieć, czy czekamy na śmierć najwyższego kapłana? Nie czekamy, bo tenże najwyższy kapłan nasz, to on ma dzisiaj już nieśmiertelność. Jeżeli się ktoś schowa w Chrystusie, to znaczy, że jest bezpieczny, bo nigdy śmierć po prostu takiej istoty nie nastąpi i w Chrystusie jest do końca bezpieczny. Ale to nie jest nasz temat. Również otrzymywali z każdego pokolenia, braterstwo, dziesięcinę. Dziesięcinę pokoleń, jak wiemy, było 12, prawda? Jedno było pokolenie Lewiego, czyli pozostaje pokoleń 11. 11 pokoleń, kiedy daje każde z tego pokolenia, daje dziesięcinę, to części pozostaje ile? 11. 11 części. 11 dziesięcin stanowiło dziesięcinę pokolenia Lewiego. A pokoleniu, które składało, Żydowi, który składał, braterstwo, tą dziesięcinę, to po odłożeniu dziesiątej części lewicie pozostawało mu ile? 9. Kto miał więcej? Lewita miał więcej, braterstwo. Tak Bóg to sprawił, że lewita miał więcej. No, dlatego nie dziwimy się, braterstwo, że kiedy apostoł Piotr przyszedł do naszego Pana i powiedział mu takie słowa: myśmy wszystko opuścili, Panie Boże. Wszystko, Panie Jezu, żeśmy opuścili. Poświęciliśmy się Tobie. Idziemy za Tobą. I co nam za to będzie? To Pan Jezus powiedział, że co będzie? W tym życiu będzie? Stokroć będzie. A w przyszłości to żywot wieczny. A w przyszłości będzie żywot wieczny. Czyli więcej otrzymacie niż ci, którzy ze z tych przywilejów ziemskich nie zrezygnowali. A z drugiej strony ziemia stanie się waszą własnością. Wy staniecie się właścicielami ziemi. My, braterstwo, często się zastanawiamy, jest taki zwrot, że pierwszy człowiek ziemi ziemski, drugi człowiek sam Pan z nieba. I mówimy, że tym drugim człowiekiem, samym Panem z nieba jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. No niech duży bracia nasi to niestety popełniają pomyłkę. Mówią, że Pan Jezus był drugim Adamem w czasie, kiedy wchodził do Jordanu. Adam, braterstwo, to jest dawca życia. Pan Jezus, kiedy wchodził do Jordanu, nikomu życia nie dał. Nikomu nie dał życia, tylko swoje życie złożył w ofierze. Pan Jezus nasz wraz z Kościołem stanie się wtórem Adamem przy końcu tysiąclecia, kiedy rodzaj ludzki od niego otrzyma żywot wieczny, stanie się dawcą żywota wiecznego, stanie się wtórym Adamem. Wtedy Pan Jezus będzie dopiero sam Pan z nieba, duchowa istota, stanie się wtórym Adamem. O tym chciałbym, abyśmy sobie pamiętali, no bo być może to nie jest duża różnica, no ale jednak jest. A przeczytajmy sobie teraz, braterstwo, proroctwo Izajaszowe. Izajaszowe proroctwo, 61 rozdział, od wersetu 6, gdzie mówi tak. Ale wy kapłanami pańskimi nazwani będziecie, sługami Boga naszego zwać was będą, majętności pogan używać będziecie, a sławie ich wywyższeni będziecie. Zauważcie, kapłani staną się właścicielami majętności pogan, czyli majętności nie pogan jako tych niewierzących, tylko majętności narodów posiądziecie, ich używać będziecie, a w sławie ich, kiedy oni staną się królami, to wy wywyższeni będziecie wtedy, kiedy ich doprowadzicie do doskonałości. Czyli Pan Jezus wraz z Kościołem stanie się dziedzicem ziemi, braterstwo. Tak samo jak boskie jest mieszkanie, boskie jest budowanie. Bóg jest w niebie, ale ziemia jest Jego co? Własnością. Tak samo dla Kościoła i dla naszego Pana Jezusa Chrystusa rodzaj ludzki stanie się właśnie królami i stanie się majątnością, że będzie cały świat, wszystka ziemia, nie tylko tam ta figuralna ziemia narodu żydowskiego, ale w rzeczywistości wszystka ziemia, wszyscy ludzie, wszystkie narody staną się własnością naszego Pana i Jego oblubienicy. Przejdziemy dalej, braterstwo, bo resztę sobie musicie dopowiadać. Właśnie cała sztuka jest, żeby każdy z nas musi rozbudzać, szukać odpowiedzi, pokazywać sobie, czego się jeszcze można z tych przykładów, no, można nauczyć. Jeszcze jeden werset mogę, braterstwo, zacytować na zakończenie tego wątku, że w psalmie 131, to jest taki wspaniały psalm, który składa się z trzech wersetów, i mówi, że ja to się cieszę z tego małego, co mi Bóg dał. Z tego moje aspiracje, moje pragnienia nie są zbyt wielkie. Ja mam małe pragnienia. Dlatego, że mam małe pragnienia, nie mam wielkich aspiracji, to ja zawsze będę spokojnie, tam jest tak wspaniałe przyrównane, będę jako dziecko przy piersi swojej matki. Dziecko przy piersi swojej matki, braterstwo, czuje się bezpieczne. Nie ma bezpieczniejszego miejsca dla dziecka. I tak Bóg porównuje właśnie, że jako dziecko przy piersi swojej matki stanie się ten, który nie będzie żądał dla siebie rzeczy zbyt wielkich. A jeżeli zapragniemy zbyt dużo, nawet z tych ziemskich rzeczy, przede wszystkim, braterstwo, z tych ziemskich rzeczy, to zaczniemy się zatracać. Poprzebijamy się wieloma boleściami, biegnąc za czymś, co później rdza zjada, co z życiem traci na wartości. Kapłanie, braterstwo, było powiedziane, że mieli przebywać przez 7 dni w przybytku. Przy poświęceniu to było raz uczynione, było to później jedynie powtarzane, kiedy najwyższy kapłan wchodził na urząd, że również przez 7 dni przy przybytku przebywał w namiocie zgromadzenia i przez te 7 dni był ubrany w szaty najwyższej czci i chwały. I to były szaty uświęcające następną jednostkę po Aaronie. Ale to nie jest nasz temat. Oni przebywali przez 7 dni w przybytku. No liczba 7 w naszej społeczności, to w Biblii odczytujemy, że przedstawia pełną zupełność, pewną doskonałość. I dziś nowe stworzenie, tak samo jak tam, braterstwo, właśnie ci lewici, powinno się wyróżniać zaangażowaniem w badanie Słowa Bożego. Nigdy się nie cofając. Tak jak Pan Jezus powiedział, wspomnijcie na żonę Lotową. Bo żona Lotowa to co? Idąc, wychodząc z Sodomy, to do tej Sodomy się jednak obrócała. No coś tam zostawiła. W jakim sensie możemy powiedzieć, przynajmniej cząstkę swojego serca tam zostawiła. I tak samo, braterstwo, Żydzi, kiedy wyszli z Egiptu, to oni tam troszeczkę swojego serca zostawili. Bo kiedy przyszły próby i doświadczenia, to mówili, że co nam po tym? Co nam po tym, że idziemy za Tobą, że Panu Bogu służymy? Jak tam w Egipcie mieliśmy czosnek, melony, ogórki, no takie typowo ziemskie rzeczy. I wydaje mi się, braterstwo, że te przykłady, a przede wszystkim wypowiedź naszego Pana, udowadnia nam, że możemy się znaleźć w gronie takich ludzi, czy może stać się to naszym udziałem, że niechcąco będziemy pożądać rzeczy tych, których mieliśmy zostawić. 7 dni również, braterstwo, przedstawia całe nasze życie. Od ofiarowania do śmierci. Czyli nie ma to, że kapłan żydowski chodził sobie na urlop, bo oni, braterstwo, mieli urlop w służbie, ale nowe stworzenie urlopu nie ma. Niekiedy brat Michał Kopak to często podawał tak, że no wezmę sobie na zebranie, pójdę, a potem chrześcijaninem nie będę przez tydzień, a przyjdę i znowu będę chrześcijaninem, bo wśród braci będę dobrze wyglądał. Braterstwo, coś takiego nie istnieje. Tam pokazane jest, że oni przez 7 dni mieli przebywać w przybytku. Zupełnie od poświęcenia do śmierci. Nie można sobie gdzieś na chwilę zapomnieć się, że ja tym czy tamtym nie będę, bo jest to mi w tym momencie niewygodne. A trzeba przyznać, że czasami, niestety czasami, czy stety, braterstwo, czasami, przyznanie się do Pana, do prawdy, nie wychodzi nam ku korzyściom. Ale korzyściom jakim? Ziemskim, braterstwo. Ku temu, żeby mieć uznanie wśród ludzi, żeby mieć dobry tam być może jakiś interes, czy mieć powodzenie wśród ludzi. To nie zawsze dochodzi. Moglibyśmy wiele sobie przykładów, ale każdy z Was na pewno to przeżywał, że no czasami to niesie utrapienie. Ale z drugiej strony, zauważcie, co wtedy się czuło, kiedy się zajęło odpowiednie stanowisko. Jakie wewnętrzne zadowolenie w sercu człowiek posiadał, że potrafił zdać taki egzamin, taki mały egzamin i we właściwy sposób się zachował. Być może stracił te korzyści ziemskie, ale na duchu się zbudował. I wydaje mi się, że o tym musimy pamiętać. Przedstawia całe nasze życie od chrztu do śmierci, a przede wszystkim przedstawia, że oni w tych czasie, tak jak powiedziałem, mieli być ubrani w szaty lniane, które są nazwane szatami świętymi. I tak samo jak my, ludzie wierzący, zostaliśmy ubrani w szaty zbawienia, w szaty święte przyobleczeni i w czasie tych 7 dni, czyli w czasie naszego ofiarowania, mamy dbać się, żeby te szaty zachować bez mazy i bez zmarszczki. Braterstwo, ilu z nas sobie wstawiło pytanie, jaka jest różnica pomiędzy zmazami a zmarszczkami? Apostoł mówi, no ktoś może powiedzieć, czy przypadek? No chyba nie myślimy, że to jest przypadek. Zachowaj bez zmazy i bez zmarszczki. Kiedy jest zmaza, kiedy jest zmarszczka? Jakie zachowanie jest zmazą, a jaką jest zmarszczką na szacie Chrystusowej, braterstwo? To musimy sobie odpowiedzieć. Ja wam mogę powiedzieć, jak ja o sobie wiem, jak co dla mnie byłoby czym. Ale to nie jest nieważne, bo to, co dla mnie, nie musi być dla was. I dlatego każdy z nas, jeżeli chce być tym kapłanem, to musi sobie ustalić. Nie ktoś jemu ustali, tylko on musi sobie sam ustalić. My możemy najwyżej sobie powiedzieć, że niektóre zachowania, niektóre sposoby postępowania są jak najbardziej naganne, ale w szczególności naganne te, o których jest powiedziane, że Biblia zakazuje. A jest dziesiątki, braterstwo, jeżeli nie setki dziedzin naszego życia, gdzie Biblia nie zajmuje stanowiska wprost. Pośrednio zajmuje stanowiska, ale wprost nie zajmuje. I wtedy czasami się zdarza niestety nam, że mówimy, a gdzie tu jest napisane, że tego nie wolno? Braterstwo, nawet można powiedzieć tak, no przecież nie ma napisane, że nie wolno palić papierosów. No jest napisane? No nie ma napisane. No jakby sobie ktoś zapalił, no co by się stało? No dzisiaj się uważa, że w towarzystwie ludzi niepalących nie wypada się palić papierosów czy tam czegoś innego, bo to jest źle widziane, prawda? To nawet ludzie do tego dochodzą, ale wprost napisane nie jest. Chociaż jeden brat mi powiedział, że w Biblii Gdańskiej jest, gdzie apostoł Paweł powiedział, że a ja się nie palę. To, ale to mówi to zupełnie czegoś innego. Następny braterstwo element. Oni byli przewidziani do składania ofiar. Ale kapłani składali ofiary tylko i wyłącznie, moi drodzy, w wyjątkowych sytuacjach. To jest bardzo wielkie często nieporozumienie, że my myślimy, że kapłani składali ofiary codziennie. Kapłani nie składali ofiary codziennej, oprócz ofiary baranka codziennego, co należało do kapłanów, a resztę to składali sami Żydzi. Kapłani byli przewidziani do składania tak zwanych ofiar w czasie świąt i to było w imieniu narodu składali ofiarę. I taką ofiarę będą składali kapłani w czasie wieku tysiąclecia w imieniu rodzaju ludzkiego przez ołtarz boskiej sprawiedliwości. Będą składali w imieniu narodów, wszystkich narodów, które przyjdą. Oni przedstawią tą ofiarę, którą rodzaj ludzki złoży z swojego życia w ręce boskiej sprawiedliwości. To przedstawiają nam, moi drodzy, wszystkie święta żydowskie, tą myśl. Że wtedy w tych świętach kapłani składali takie właśnie ofiary i to składali w imieniu narodów. Inna zupełnie rodzaj ofiar, które składali również kapłani, to były ofiary za grzech narodu, co przedstawia nam ofiary czasu wieku Ewangelii, kiedy jest składana ofiara za grzech rodzaju ludzkiego. Innych tylko asystowali, nie mieli bezpośredniego wpływu na przebieg, chociaż prawo nakazywało dokładnie, jak należy co robić. Jeszcze jeden zakaz chciałbym powiedzieć. Chociaż braterstwo taki ciekawy wątek. Prawo to nawet ustaliło, jakie kapłanie mają mieć długie włosy. To nie było to, że jeden się wygoli braterstwo do skóry, a drugi sobie dopuści do ramion. Bo nie ma napisane. Było napisane. Było napisane, jakie długie włosy ma kapłan mieć. Braterstwo, można powiedzieć, że to jest tam im, lewitom, Żydom to było powiedziane, ale apostoł Paweł mówi, to jest napisane dla naszej nauki, żebyśmy sobie z tego jakieś wnioski wyciągnęli. I teraz to od nas zależy, czy sobie powiemy, że trzeba się wyszczyć na kolano, czy zapuścić długie włosy. Czy to taki jest wniosek, to każdy sam za się będzie odpowiadał, jak należy postępować, bo nikt się nie będzie, braterstwo, i co jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że nikt nie powie przed Panem Bogiem w przyszłości, że ten brat tak powiedział, to ja tak robiłem. Bo Biblia mówi zupełnie inaczej, że każdy sam za się zda co? Rachunek. Każdy nie zrzuci winy na drugiego, tylko zda rachunek. Oczywiście ja nie neguję wpływu osób przemawiających, jak najbardziej mają duży wpływ na to, co robi społeczność. Jednym z zakazów, które było wspomniane kapłanom, było braterstwo picia alkoholu. Trzecia Mojżeszowa, 10 rozdział, od 9 do 10, jest powiedziane, że sobie tak troszeczkę tam pozwolili, w tym 10 rozdziale wzięli obcy ogień, ofiarowali, Pan Bóg zabił tych ludzi. Nie zabił śmiercią wieczną. Oni będą mieli nadzieję zbudzenia. To jest dla naszego przykładu. I zaraz po tym jest ustalone, że im nie wolno spożywać alkoholu w czasie, kiedy będą składali ofiary, kiedy będą służyli w przybytku. I ktoś sobie może powiedzieć, w czasie, kiedy idę na zebrania, to tam sobie nie będę wlewał, prawda? Czy jadę na konwencję. Ale myśmy sobie przed chwilą powiedzieli, że kapłani w przybytku mieli przebywać 7 dni, czyli od czasu, braterstwo, od czasu ofiarowania aż do śmierci. Czy to znaczy o spożywaniu bezpośrednio napojów alkoholowych? Ja nie wiem, ja nawet nie myślę, że to znaczy, ale jeżeli ktoś potrafi sobie postanowić, że tego nie będzie robił, to ja myślę, że to wyjdzie tylko i wyłącznie na jego dobru, ku jemu dobru. Uważam, że to ma jednak jeszcze inne znaczenie. Być może nawet ważniejsze znaczenie, że pozafiguralni kapłani nigdy nie wychodzą z namiotu, również nie przyjmują nauk niezgodnych ze Słowem Bożym. Niesprzecznych z boskimi 4 przymiotami charakteru. Wino to, braterstwo, przedstawia nam nauki. Pewne nauki, które mamy brać, selektywnie przyjmować, i mamy tylko pić naukę z jednego źródła. Dlatego żadnego innego nie przyjmuj nauk. Czasami się myśli tak, no że pójdę do tej społeczności, sobie popatrzę, przeczytam taką książkę, przeczytam inną książkę i sobie się uważa, że ona tam na mnie wpływu nie może mieć. A braterstwo, jak się dobrze wsłuchujemy w wypowiedzi niektórych braci, to nawet możemy powiedzieć i nawet słyszeć, w których społecznościach byli. Bo duch, wpływ danych społeczności musi i on się odciska na naszych charakterach, na naszych wypowiedziach, na naszych sercach. Tak samo jak duch naszej społeczności odciska się na inny. Ja często cytuję taki fragment Biblii, kiedy Boz powiedział do Ruty takie słowa. Zarządził wszystko swoim sługom. Powiedzcie tak, niech pije, niech je chleb. Mało tego, upuszczajcie jej kłosy. W żadnym wypadku jej nie róbcie żadnej krzywdy i nie odpędzajcie. Ale jej powiedział co? Na inne pola, czyli na inne pola ty jednak co? Nie zachodź. Taka jest myśl braterstwa biblijna. Tak samo wydaje mi się, że to jest przedstawione w tym zakazie picia alkoholu. Przyjmowania różnego rodzaju innych nauk, niekoniecznie mających właśnie nic wspólnego z nauką biblijną. Nie upijać się duchem tego świata, braterstwo. W liście do Kolosensów w 2 rozdziale i 8 wersecie mówi, żeby sobie nie podbić przez filozofię i ludzkie oszukanie. Żeby was sobie nikt nie podbił przez filozofię i ludzkie oszukanie. Czyli są pewne nauki, które mają namiastkę mądrości, ale są w gruncie rzeczy oszukaniem, odprowadzającym je od czystości nauk Słowa Bożego. I wydaje mi się, że to jest właśnie przedstawione w przyjmowaniu tego wina i tych różnych napoi, które kapłanom było zabronione. Tym niemniej wrócę do pierwszej wypowiedzi, że jeżeli ktoś potrafi zachować się i nie przyjmować tego, na pewno mu to na szkodę w życiu nie wyjdzie, abym nawet powiedział więcej, że wyjdzie mu to ku dobremu. Bo wielokrotnie, będąc w ogóle, jakbym powiedział, spokojni, niczym nie podnieceni, mamy problemy zachowania się odpowiedniego. A święty apostoł Paweł powiedział tak, dwukrotnie to w liście do Efezów powiedział, że wszystko, co z ust waszych wychodzi, niech będzie ku czemu? Zbudowaniu. Ku zbudowaniu innych. A żarty, błazeńska mowa, to niech od was będzie co? Odjęta. No chyba każdy wie, że ktokolwiek znajdujący się pod wpływem jakichkolwiek używek, on jest, człowiek zaczyna wyłączać sobie różnego rodzaju hamulce. I Bóg to być może chciał nam inną myśl, ale jeżeli to potrafimy również, wydaje mi się, że bardzo dobrze zrobimy. Obowiązki nowego stworzenia na przyszłość. Dzisiaj i na przyszłość. Przede wszystkim podstawowym obowiązkiem jest nauczać lud zakonu. Czyli to, co jest pokazane, zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, ja już nie będę tego braterstwa odczytywał, w 31 rozdziale od 9 do 11 dokładnie mówi, że będziesz im to czytał, będziesz im to mówił na początku każdego roku sabatowego. Od nowa tenże zakon będziesz czytał. I kiedyś braterstwo będzie to robione na wielką skalę. Tak samo jak na wielką skalę było to zrobione za czasów Nehemiasza. Że od rana do wieczora lud stał i słuchał. I jak słuchał, to co robił braterstwo? Byli zmęczeni? No jak cały dzień byście stali? No zmęczeni byśmy byli. W fotelach jest wygodniej się chce spać, tak zauważyłem. Ale braterstwo na stojąco to się nie zaśnie. Zmęczeni by byli, prawda? No byliby zmęczeni, ale słuchał i tam jest powiedziane, że w pewnym momencie zaczął płakać. Bo płakał i zobaczył, jak daleko odszedł od zasad sprawiedliwości boskiej. I po to mamy znać Biblię, po to mamy Biblię czytać, żeby właśnie ją znać, żeby się zmienić, żeby zobaczyć swoją niedoskonałość. Już dziś jest przesmak tego, że mamy głosić tym naszym sąsiadom, braterstwo, przedstawiać prawo Boże zbudowane na sprawiedliwości, ale ozdobione boską miłością, gdzie przedstawia, że nadzieja jest dla wszystkich ludzi. I w gruncie rzeczy to jest rola nowego stworzenia, ludzi wierzących. Ale zasadnicze dzieło należy do przyszłości, że ci kapłani, którzy się dzisiaj wybierają, ci, którzy dzisiaj potrafią się zachować, potrafią sami sobie oznaczyć granice, co wypada, co nie wypada. Tych, którzy Pan Bóg uzna, to oni w przyszłości będą mieli dzieło do spełnienia we wieku tysiąclecia, gdzie cały rodzaj ludzki będą uczyli zasad sprawiedliwości Bożej. I będą przedstawiać im prawo Boże i warunki restytucji. Tak jak czytamy w proroctwie Izajaszowym w 2 rozdziale, że mówi, że z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jerozolemu. Oni mieli również rzecz bardzo taką na sposób cielesny, nieprzyjemną w stosunku do narodu, bo mieli organizować lud do wojny. Tam były sprawione dwie trąby srebrne, jak cokolwiek było do zrobienia, takiego, co cały naród musiał się zgromadzić i coś wykonać, to oni trąbili w różne tony. Między innymi była organizacja do wojny, a w naszym zrozumieniu, i jak czytamy proroctwo Izajasza, 18 rozdział, ja już nie będę czytał, od wersetu 2 do 3, to jest dokładnie powiedziane do walki z grzechem. Oni są organizowani, mieli organizować do walki z grzechem. I my, braterstwo, to co jest bardzo istotne, to co nawet teraz na przerwie mnie się jeden z braci pytał, dlaczego ten czy tamten nie przyjechał, braterstwo, no traci. Trzeba wiedzieć, że każdy z nas, który nie przyjdzie na zebranie, nie pojedzie na konwencję, to traci. Bo na konwencji organizujemy się do walki z grzechem. My organizujemy się do wojny z grzechem. Tu się mamy uczyć tego, co wypada, co nie wypada, co jest dobre, a co jest złe. I taki jest cel tego właśnie przyjeżdżania. Zresztą tak samo jest powiedziane to w proroctwie Izajaszowym, w 62 rozdziale, od wersetu 10 do 12, gdzie mówi, że wybierajcie kamienie tego gościńca świętobliwości, czyli różne grzechy, pokazujcie, co jest grzech. I tak jak święty apostoł Paweł powiedział w liście do Efezów, że grzech, gdy bywa objawiony, to staje się czym? Światłością. Grzech, gdy bywa objawiony, staje się światłością. Tak jest napisane. Braterstwo sobie sprawdzą w 5 rozdziale. A dlaczego to sobie już sami odpowiedzą? Dlaczego grzech, będąc objawiony, staje się światłością? Inną rolą bardzo ważną było, braterstwo, obrzezywanie niemowląt. To była rola kapłanów, obrzezywanie niemowląt i to, co Pan Jezus został zaprowadzony, jak pamiętacie, do świątyni, tam przestawiony to do kapłana, żeby dokonać obrządku obrzezywania. Bo Pan Jezus pochodził z narodu żydowskiego i te prawa zakonu, bo był synem zakonu, jak Biblia mówi, jak najbardziej go obowiązywały. Nowe stworzenie, braterstwo, dokona obrzezania całego rodzaju ludzkiego. To każdy z ludzi będzie przechodził przez cały wiek tysiąclecia, żeby dokonane było obrzezywanie. Żeby kapłan go uczył, że to jest trąd, a to nie jest trąd. Że to jest grzech, a to nie jest grzech. Ale taka nauka będzie tylko i wyłącznie w tysiącleciu. Dzisiaj, braterstwo, takiej nauki nie ma. Nie ma nam nikt powiedzieć, jedynie mamy to sobie sami z Biblii odczytać. Nowe stworzenie przeprowadzi proces odnowy człowieka. Odnowy człowieka, bo to dalej ludźmi oni pozostaną. Nie przemiany człowieka, tylko odnowy człowieka w lepszego. Jeżeli sam tego nie dokona, nie będzie dokonywał, to nic mu też i kapłan nie pomoże. On będzie musiał, braterstwo, przy pomocy tego kapłana właśnie się tego uczyć. Będą oceniali trąd, braterstwo, to co jest rola kapłana i z tego, co my się mamy właśnie jak najbardziej uczyć, że to, co należy do przyszłości, to Bóg, braterstwo, złożył w pewne ręce. Ręce takich jedynie, którzy potrafią dzisiaj władać i być królami nad samym sobą. Którzy potrafią zapanować nad swoimi skłonnościami cielesnymi, nad swoim pragnieniami cielesnymi, potrafią je zwyciężyć, to Bóg tylko i wyłącznie takim odda pracę i dzieło wieku tysiąclecia. Bo jeżeli ktoś sam nad sobą nie może mieć kontroli, to jakoś będzie miał kontrolę nad dziełem Bożym, braterstwo. Tylko takie charaktery, które same dokonają przemiany, będą pracowały nad sobą, same sobie będą ustalały, co wypada, co nie wypada, jak można się zachować, jak się można nie zachować, co to jest miejsce święte, co to jest zbór. Będą widzieli różnicę pomiędzy ulicą a zgromadzeniem pańskim w zachowaniu, braterstwo, w słowach, które będzie wypowiadać, w tym, co mówimy, jak się do siebie odzywamy, to tacy, braterstwo, będą. Będą kapłanami i tego, braterstwo, kapłaństwa, tego przywileju znalezienia się w tym domu Bożym, ale w tych górnych pokojach tego domu Bożym, tego duchowego kapłaństwa, braterstwo, bo braterstwu życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.